Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego radiowego plebiscytu Kubek dla wykładowcy. Ja nazywam się Martyna Kasprzak i dziś mam przyjemność gościć w studio panią doktor habilitowaną Justynę Ziłkowską, będącą profesorką nauk społecznych na drugim Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu we Wrocławiu, specjalistkę od badań jakościowych w psychologii klinicznej, ściślej zajmującą się badaniem zachowań samobójczych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani i dzień dobry państwu.
To zaczniemy sobie w sumie od przeszłości, czyli jak to się w ogóle zaczęło, że pani droga podążyła w kierunku bycia pracownikiem akademickim?
Jest takie fajne pytanie, bo ja nie planowałam być pracownikiem akademickim i tak naprawdę to będąc jeszcze na czwartym roku studiów, rozpoczęłam szkołę psychoterapii, bo miałam taką fantazję, że będę psychoterapeutą. Ale gdy zaczęłam badania do swojej pracy magisterskiej, to okazało się, że to jest naprawdę coś, co mi sprawia dużo radości, frajdy i że robienie badań jest tym, co chciałabym robić w swoim życiu, więc po prostu zrezygnowałam ze szkoły psychoterapii i zaczęłam swój doktorat. Także trochę spontanicznie, trochę bez planu, ale to była moja droga. Także w ogóle nie myślałam o tym. Jakoś takie olśnienie przyszło na czwartym roku studiów. Może to jest to. Zaczynałam swoją pracę w Opolu, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. No i zaczynałam jako właśnie uczący ćwiczenia studentów psychologii. A z czasem, po zrobieniu doktoratu, po zrobieniu habilitacji, jakby ten profil tych prowadzonych zajęć się trochę zmieniał. U każdego z nas mamy coraz więcej wykładowych zajęć, coraz mniej kontaktu ze studentami na ćwiczeniach czy na warsztatach. Ale początek był taki, że trochę inaczej niż teraz mają doktoranci. Ja po prostu pracowałam na uczelni, robiąc doktorat i całe moje obowiązki były skupione wokół z jednej strony prowadzenia ćwiczeń ze studentami z psychologii ogólnej i z psychologii klinicznej. A dodatkowo robiłam swój doktorat.
Właśnie chciałam zapytać, czy pamięta pani pierwsze ćwiczenia? Albo pamiętam. Jaki to był temat?
O, matko. Nie pamiętam, jaki to był temat, ale pamiętam, że byłam mocno zestresowana, bo na początku naszej kariery takiej dydaktycznej, my jesteśmy w zasadzie niewiele starsi od naszych studentów i to bywa fajne, ale bywa też wymagające, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z osobą, która no, gdzieś próbuje te granice, czy też te współpracę wykorzystywać do tego, żeby, nie wiem, no, zdać albo, nie wiem, no, mieć jakieś korzyści dla siebie. Także pamiętam ten początek, ale pamiętam go raczej pozytywnie. Jakby to rzeczywiście były takie ciekawe ćwiczenia. Już nie pamiętam, czy to była psychologia poznawcza, ale starałam się bardzo, żeby one były atrakcyjne. Proszę pamiętać, że to były czasy, gdy dopiero zaczynały się PowerPointy. I gdy ja studiowałam, to tylko jeden wykładowca miał tak zwane PowerPointy. Jeżeli byli wykładowcy, to mieli często jeszcze takie analogowe slajdy, które wyświetlali. Natomiast tylko dr Kulbat miał już prezentację PowerPoint.
Psychologia mediów.
Tak. Także to jeszcze były czasy, gdzie było więcej rozmawiania, mniej prezentowania i więcej pracy w grupach warsztatowej, co ma swoje wielkie zalety. Więc jakby uwaga nie była skupiona na PowerPointie, tylko na tej interakcji między nami a studentami. Także ja dobrze wspominam te czasy, bo one były dużo bardziej właśnie spontaniczne jakby i dużo bardziej nastawione na dyskusję. Gdy ja studiowałam, to ogólnie ta relacja między, nie wiem, czy to była kwestia wydziału, na którym studiowałam, czy może czasów, albo uczelni, ale myśmy dużo czasu spędzali z naszymi wykładowcami. Niedaleko Wydziału Psychologii w Opolu było pewne miejsce, bar tequila. I po prostu nasi wykładowcy po zajęciach chodzili do baru tequila, gdzie myśmy także spędzali czas. Tak. Ale to były bardzo owocne dyskusje i debaty, również na tematy naukowe. To nie było tylko siedzenie i mówienie o nieistotnych rzeczach, ale tam często była kontynuacja, można powiedzieć, zajęć ćwiczeniowych. Ogólnie myślę, że dystans się zwiększył, bo pamiętam zabawy w śnieżki z wykładowcami, pamiętam wspólne imprezy takie świąteczne, śpiewanie piosenek o wykładowcach. Jakby myślę, że nie wiem, czy to akurat moi wykładowcy mieli dużo dystansu wobec siebie i pozwalali nam na to, ale myślę, że no, można byłoby powiedzieć, że kilkukrotnie przekraczaliśmy przynajmniej nieco te granice, ale byli właśnie elastyczni, z korzyścią dla nas i tej relacji, którą mieliśmy, bo to było bardzo budujące, bardzo inspirujące do tego, jak i co robić ze swoim życiem i w swoim życiu.
Przenosząc się teraz do dzisiaj, jaką wykładowczynią jest pani? Jakby się pani opisała jako wykładowczyni?
Staram się być, nie wiem, czy mi to wychodzi, ale staram się interesować tym, czego uczę, bo myślę, że to moje zainteresowanie przekłada się na to, czy studenci będą widzieli pewne rzeczy zainteresujące i oczywiście jestem przekonana, że studenci wyczuwają, że są tematy, które mnie bardziej interesują mniej, bo ja myślę, że to się właśnie czuje, ale staram się odrabiać tą lekcję domową i szukać nawet w tych tematach, które nie są mi aż tak bliskie, czegoś, co dla mnie jest interesujące, żebym mogła chociaż trochę zarazić tą ciekawością studentów. Natomiast może nie powiem, jaka jestem, bo tego nie wiem. Chociaż powiem o ostatnim komplemencie, który usłyszałam, bo jesteśmy po ewaluacji, że i to w kontekście radiowym i pewnie teraz wystawię się na ocenę, ale jedna studentka powiedziała, że jestem jak Wołoszański. Pani być może jeszcze Wołoszańskiego nie kojarzy, ale to taki historyk, który miał programy o historii, właśnie mówił w bardzo specyficzny sposób, więc jakby odczytałam to jako komplement, ale nie wiem, czy to był komplement. Natomiast staram się w nauczaniu studentów realizować dwie rzeczy. Z jednej strony myślę, że w tym ogromie wiedzy informacji, w którym funkcjonujemy, dotyczy to również psychologii, dotyczy to absolutnie każdej dyscypliny, którą studiują studenci. Że wiedzy mamy tak dużo, że widzę moją rolę jako kogoś, kto rysuje mapę. Niezbyt dokładną, ale jednak mapę, żeby pozwolić studentom trochę zobaczyć tę rzecz, o której mówimy i dyskutujemy. I to jest pierwsza rzecz. Druga to jest zaciekawianie. I ja bardzo chciałabym, znaczy byłabym szalenie szczęśliwa jako dydaktyk, gdybym usłyszała, że zaciekawiam. I to by był jeden z najlepszych komplementów, jakie mogłabym usłyszeć.
Ja myślę, że między innymi dlatego pani dzisiaj tutaj jest i ja panią nominowałam, bo dokładnie wyglądało to tak, że będąc na pani wykładzie, siedziałam razem z moimi koleżankami i tak mówię, kurczę, czy wy też macie takie poczucie, jakbyście słuchały podcastu? I dziewczyny mówią, no naprawdę, jakby ma pani niesamowitą jakąś moc w głosie. I mówię, kurczę, przecież mamy kubek. Więc to będzie idealna okazja do tego, żeby po prostu pokazać panią światu trochę.
To teraz pewnie jestem czerwona i gdyby słuchacze mogli mnie zobaczyć, to by zauważyli zawstydzoną Ziółkowską. To bardzo się cieszę. To naprawdę duży komplement. I jakby myślę, że no o to chodzi. Ja myślę, że ja tak widzę rolę dydaktyków, że mamy taki ogrom wiedzy, że ja mam to zadanie trochę porządkowania, rysowania, mówiąc metaforycznie, takiej mapy. Ale to, co wydaje mi się być najlepsze w czasie studiowania, to ta możliwość zaangażowania się w rzeczy, które z perspektywy często przyszłej pracy kompletnie nie mogą mieć żadnego znaczenia, ale to jest jeszcze ten moment, gdzie ta ciekawość jakby może być zaspokojona. I ta ciekawość nas często wiedzie do rzeczy, które są dla nas istotnie ważne, które przekładają się na większe zaangażowanie, więc staram się wzbudzać ciekawość i cieszę się, że u niektórych mi się udaje. Bardzo dziękuję.
A co ceni sobie pani najbardziej w swojej pracy?
No, kontakt ze studentami, jakby absolutnie to. Jakby ja naprawdę lubię uczyć, jakby wiem, że są wśród nas tacy, którzy nie lubią uczyć, którzy myślą o zajęciach jako o takiej przykrym obowiązku. I żal mi tych osób, bo myślę, że dydaktyka to część naszej pracy, więc pewnie cierpią.
A też często to czuć na wykładach będąc.
Tak. Nie, że to jest, stronie. No właśnie, więc ja lubię kontakt ze studentami. Oczywiście on bywa czasami trudny, bywa czasami frustrujący, no są momenty, które są, pamiętam raz studentka przyszła w ostatniej minucie wykładu i usiadła i muszę przyznać, że wtedy przekroczona została moja granica i to skomentowałam publicznie. I to są takie trudne momenty, ale ja lubię uczyć i studenci dają mi taką ciągłą stymulację do właśnie rozwoju, ale też wzmacniają mi jako psycholog, to jest dla pani pewnie, czy jako dla studentki psychologii, wkrótce psychologa, to będzie oczywiste, że to zaangażowanie, które ja wkładam, jest oddawane waszym zainteresowaniem, byciem, obecnością i to się tak fajnie wzmacnia i nakręca, że im bardziej ja się staram, tym bardziej widzę, że to się podoba. Ma to odzwierciedlenie w ocenach, co daje mi dużą nagrodę i powoduje, że ja się zastanawiam to, co ja mogę zrobić lepiej. Ostatnio na przykład dostałam komentarz, że mam za mało obrazków na moich slajdach. I muszę przyznać, że najpierw sobie pomyślałam, Boże, no obrazki, no ale teraz się zastanawiam, to okej, to co ja mogę zrobić, żeby rzeczywiście może jakoś urozmaicić ten tekst, żeby to nie były tylko słowa, ale żeby być może jakoś zadziałać na inne zmysły i spróbować jakby symbolicznie pokazać. Także to jest fajne. To bardzo lubię.
A jak studenci lubią uprzykrzać życie?
Ja myślę, że to jest trochę tak, że ja uczę psychologii, która jest zawodem funkcjonującym w Polsce w takich nie najlepszych uwarunkowaniach prawnych. To znaczy każdy absolwent psychologii, bez względu na to, czy zdał na piątkę, czy na trójkę, czy był dobrym studentem, czy nie, ma możliwość otwarcia gabinetu psychologicznego i przyjmowania pacjentów od pierwszego dnia od uzyskania dyplomu. I to narzuca na mnie jakiś taki moralny obowiązek zrobienia wszystkiego, żeby przygotować studentów do tej odpowiedzialnej pracy, bo za chwilę będą przyjmować również takich właśnie jak oni, którzy mogą mieć różnego rodzaju ograniczenia, ale będą wymagali profesjonalnej pomocy. Więc myślę, że nie wiem, czy jestem surowa, czy nie. Pewnie przez niektórych jestem być może postrzegana jako sztywna, ale to wynika z takiego poczucia odpowiedzialności za przyszłych klientów naszych studentów. I w związku z tym ten egzamin, o którym wiem, że studenci dyskutują, bo on jest na drugim czy tam na trzecim roku studiów i który jest jednym z tych trudniejszych egzaminów, bo jest właśnie 10 pytań otwartych, połowę nie zalicza w pierwszym terminie, więc jakby mity wokół tego egzaminu są bardzo duże. I on wcale nie jest dla mnie przyjemnym egzaminem, bo nie dość, że musimy przez tydzień sprawdzać te egzaminy napisane właśnie niewprawionym pismem, więc to jest duże wyzwanie. Ja nie chcę się użalać nad sobą, bo to jest moja decyzja, ale robimy to w poczuciu jakiejś takiej odpowiedzialności za przyszłych klientów naszych studentów i chcemy jakby mieć pewność, że opanowali podstawy psychologii klinicznej, bo zgodnie z prawem mogą zacząć taką praktykę kliniczną bezpośrednio po zakończeniu studiów. Jak się zmienią uwarunkowania prawne i absolwenci psychologii będą musieli najpierw zdawać egzamin państwowy i nie będą tak bezpośrednio dopuszczani do klientów, to pewnie łatwiej będzie mi zrezygnować z pewnych wymogów i myśleć o tym, że jest jeszcze jakieś ciało, które zweryfikuje tę umiejętność, te kompetencje, ale na razie to uczelnia jest tym jedynym weryfikatorem i dlatego te egzaminy bywają trudne i wiem, że są osoby, które no 3-4 razy próbują zdać ten egzamin, niestety bez powodzenia. Mm-hmm. I to jest też dla mnie porażka, bo coś musi być w moim nauczaniu, skoro są takie osoby, które nie potrafią opanować tego materiału i nad tym się też zastanawiam.
Z założenia to pani jest po stronie osoby, która naucza.
Tak.
A czy jest coś, czego to studenci nauczyli panią?
Tak. Myślę, że nauczyli, czy uczą mnie takiego przekraczania granic. Ja myślę, że mój rys osobowościowy jest taki, że jednak ja lubię być i poruszać się w granicach moich kompetencji. Myślę, że nie jestem osobą bardzo spontaniczną, która tak spontanicznie podejmuje decyzje, angażuje się w rzeczy, których nie jest pewna. Trochę w obawie przed, nie wiem czy porażkami, ale tym, że będą jakieś negatywne konsekwencje. Natomiast studenci uczą mnie tego, że trochę różne rzeczy można robić i pozyskać do współpracy inne osoby i ja myślę, że to jest taka elastyczność, jeżeli chodzi o pomysły, której zazdroszczę i którą podziwiam też w studentach. Takiego, no to właśnie, nie wiem, no, pracuje pani w radiu, prawda? Jakby to jest jakby coś, co zupełnie jest być może niezgodne z pani wykształceniem i pewnie mi by było trudno to zrobić, ale patrzę na takie osoby jak pani. Myślę sobie, no wow, super, czemu nie? Jakby bardzo fajnie jest móc wyjść poza te swoje ramy, więc myślę, że tego mnie uczą studenci.
Odnosząc się do pani ogólnie pracy naukowej i badawczej, gdzie, tak jak już na początku wspomniałam, oscyluje ona wokół tych zachowań samobójczych. No, biorąc w cudzysłowie, nie jest to lekki i prosty temat. A jednak wybrała pani go do pracy i jakby chce się pani dzielić tą wiedzą z studentami. I dlaczego?
Ja mam swoją opowieść o tym, dlaczego się zajmuję zachowaniami samobójczymi. I to wynika po prostu z mojego projektu doktorskiego, w którym nagrywałam wywiady psychiatryczne. I jednym z takich wątków, który był niezwykle ciekawy w tych wywiadach, były właśnie te pytania i zagadnienia wokół myśli, pragnień samobójczych. Uznałam, że te rozmowy są tak dziwne i lekarze w tak dziwny sposób pytają o myśli i pragnienia samobójcze, że zaczęłam się tym właśnie interesować. Trochę z takiej ciekawości, motywowana tym, a dlaczego tak? Także weszłam w obszar zachowań samobójczych, trochę chcąc dowiedzieć się więcej. Wtedy okazało się, że w Polsce ten temat jest z perspektywy psychologicznej w zasadzie w ogóle nie omawiany i mówią o tym kryminolodzy, mówią trochę socjologowie, ale psychologowie jakoś omijają ten temat. No i stwierdziłam, że no to ja to zrobię. Natomiast moi znajomi, którzy są psychoterapeutami, mają swoje inne zdanie i jakby twierdzą, że może kiedyś zrozumiem, dlaczego weszłam w zachowania samobójcze, więc pewnie jakby trochę w myśl idei tych, którzy nie znają powiedzenia szewc bez butów chodzi, że pewnie jest we mnie albo obawa, albo coś, czego świadomie kompletnie nie dostrzegam, ale liczą na to, że w końcu do mnie dojdzie, dlaczego wybrałam ten temat. Także trochę to odrzucam. Oczywiście to jest w kontekście takich żartów na imprezach, bo gdy pamiętam, jeszcze mieszkałam w innym mieszkaniu, jeszcze w okolicach robienia po doktoracie, habilitacji. Miałam mnóstwo kartonów podpisanych różnymi etykietami, żeby się połapać w artykułach. Teraz już oczywiście tego nie mam, bo wszystko jest elektroniczne, ale kiedyś to jeszcze były wydruki. No i miałam karton samobójstwa, więc jakby ten karton był zawsze omawiany przez wszystkich. No to fantazje, co tam jest i do czego on służy. Także tak to jest. Natomiast myślę, że to jest taka tematyka, o której ja myślę, że należy mówić. I oczywiście my się teraz troszkę z tego śmiejemy. Ja też nie chcę mówić tylko o samobójstwach w kontekście takiej powagi, która powoduje, że my boimy się o tym mówić. Bo samobójstwa to jest dramat. Dramat przede wszystkim osoby, która chce zakończyć swoje życie. Ale dramatem jest również to, że my w ogóle nie chcemy o tych zachowaniach samobójczych, o tych pragnieniach samobójczych mówić, podczas gdy wiemy o tym, że no 2/3 populacji świata w jakimś momencie swojego życia może doświadczyć takich pragnień. Większość nie będzie podejmowała zamachów samobójczych, nie będzie podejmowała prób samobójczych, ale samo doświadczenie takiego bezsensu życia albo takiej chęci zakończenia tego życia jest bardzo prawdopodobne, że doświadczymy i dobrze jest móc wtedy z kimś o tym po prostu porozmawiać, ale jeżeli my będziemy ten temat ciągle utrzymywać gdzieś za kotarą schowany pod dywanem jako społeczeństwo, to bardzo trudno nam będzie to przekroczyć i w tym krytycznym momencie powiedzieć komuś: wiesz co, mam wszystkiego dość i nie chce mi się żyć. Także tak.
A jak studenci, albo czy widzi pani jakąś taką konkretną reakcję na przykład na te tematy?
Różne. Ja muszę przyznać, że ja od początku byłam uważna i coraz częściej robię zastrzeżenia. Trochę tak w taką myśl pewnie tych czasów współczesnych, żeby ostrzegać przed treściami, o których będę mówić. I to są zajęcia, na których ja mówię, że jeżeli ktoś emocjonalnie nie jest gotowy na to, żeby zobaczyć list pożegnalny, to chciałabym, żeby po prostu wyszedł z zajęć. Gdy ja mówię, że nie należy się bać pytać o myśli i pragnienia samobójcze, to jest jedna z takich rzeczy, które są takie: ej, ale nie, jak to zapytać? A my zawsze mówimy: tak, po prostu zapytać. Czy jak ktoś mówi: jest mi źle, no to po prostu normalnie, tak jak pytasz o to, czy spał w nocy, tak pytasz o to, czy w związku z tym, że mu jest źle, czy myślał o tym, żeby zakończyć swoje życie. Bo to są pytania, które potencjalnie mogą uratować komuś życie.
A w jakich momentach, będąc wykładowczynią, czuje pani, że ta praca ma sens?
Są takie momenty. Znaczy są takie momenty, gdy przede wszystkim ta relacja bliska jest z magistrantami. Bo magistranci, to u nas seminarium magisterskie trwa 4 semestry, więc mam czas na to, żeby się zapoznać, dowiedzieć czegoś o tych osobach. I tam ja czuję najwięcej takiej satysfakcji, takiej dumy i radości z tego, co się dzieje, bo czasami to jest tak, że studenci potwierdzają to, że są fajni. I to jest fantastyczne, ale jakby są takie osoby, które przychodzą, świetnie sobie radzą, kończą egzamin z 5 i w zasadzie jestem szalenie dumna, gdy jeszcze wiem o tym, że potem wracają do nas jako wykładowcy, jakby śledzimy jakoś tam ich losy, oni są w kontakcie. Natomiast chyba największym takim sukcesem jest to, jak trafia na seminarium magisterskie do mnie osoby. Ostatnio miałam 2 takie osoby, które zupełnie nie są zainteresowane psychologią. I zupełnie, jakby to seminarium jest tylko po to, żeby zaliczyć studia. I nagle taka próba zainteresowania, jakby szukamy wspólnie czegoś, co te osoby interesuje i w pewnym momencie one same mówią, że one nie myślały, że to może być tak ciekawe i że jakby są zaciekawione i chcą zrobić te badania. I to rzeczywiście czuć, więc jakby chyba to jest taki największy sukces dydaktyczny, gdy ktoś, kto przyszedł wyłącznie po to, żeby spełnić zadanie, zaczyna się interesować i wchodzi w temat na tyle głęboko, że ja wiem, że to przyniesie nie tylko dyplom, ale przyniesie jakąś taką zostanie z tą osobą, jako nie tylko doświadczenie, ale pewna dawka wiedzy, umiejętności i tak dalej. Więc jakby najczęściej niestety to widać jakby w kontekście magistrantów. Natomiast ja się zawsze cieszę, jestem opiekunem koła psychologii klinicznej, więc jakby te inicjatywy podejmowane przez koło są mi bardzo, bardzo bliskie. Szczególnie te, w których koło robi coś dla innych, więc tego nie ma wiele, bo ja myślę, że właśnie studenci często pracują, są zajęci innymi rzeczami, często rozwijają jakby swoje pasje jakby poza uczelnią, ale te wszystkie momenty, w których my możemy widzieć, że nasi studenci wykorzystują wiedzę do tego, żeby zrobić coś dla świata, są bardzo dla mnie takie budujące.
No i myślę, że z tym pięknym akcentem możemy zostawić już naszych słuchaczy. Ja pięknie pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę i że chciała pani do nas przyjść i powiedzieć trochę o tym, jak to jest być wykładowcą.
Bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie, pani Martyno, pani za zaproszenie, przede wszystkim nominowanie. Sama przyjemność i zaszczyt, że w ogóle jestem w tych gronie nominowanych i bardzo, bardzo za to dziękuję. No i co, no ja życzę wam, czy pani i innym studentom, którzy nas słuchają, żeby właśnie znaleźli coś dla siebie interesującego w trakcie studiów i pamiętali, że to jest ten moment, w którym beztrosko można się czymś zająć. I tej beztroski naprawdę życzę, bo żyjemy chyba w czasach mało beztroskich, więc jeżeli tylko udaje się ją gdzieś odnaleźć, to jest dobre dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję.
Ja też się podpisuję. Dziękuję ślicznie.
Dzięki, do widzenia.